Moi kochani, i tak dobrnęliśmy do 9 odcinka serii Antyrak. Na początku odczytam formułę, którą muszę tutaj zamieszczać. Ta audycja nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej. Została stworzona wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. W razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem. Autorka audycji uchyla się od odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki lub konsekwencje wynikające z zastosowania sugestii, preparatów lub metod proponowanych w tejże audycji. Autorka audycji uważa, że zawarte w niej informacje powinny być publicznie dostępne. Tak, tak, tak. Właśnie tak uważam. I właśnie dlatego nagrywam je tutaj, zbierając je i precyzyjnie tłumacząc Wam te fundamentalne procesy, których zrozumienie pozwoli Wam przejąć dowodzenie w sytuacji stresu. Bo pomyślcie, jeśli synergicznie podane cztery składniki pokarmowe redukują ryzyko zachorowania na raka o 90%. To znaczy, że możecie zrobić wszystko, jeśli macie wiedzę, jeśli myślicie, jeśli umiecie postępować z własnym organizmem z szacunkiem. Weźcie odpowiedzialność za chorobę. Nie dajcie się nikomu zbyć. Słyszę różne opowieści o tym, jak to wielu tych, którzy są tylko doradcami, stawia się w randze bogów, którzy nie mają czasu poświęcić uwagi swoim pacjentom. Niedawno odeszła na raka moja mama. Dokładnie wiem, co się wtedy działo. Mama mówiła o tym, że nikt w szpitalu nie poświęca jej uwagi. Że ma problem, żeby cokolwiek zjeść. Nie było nikogo, kto by podszedł i zaproponował pomoc. Kiedy pytałam, dlaczego tak jest, mówiono, że przecież mama ma dzwonek, może nacisnąć. Tylko że mama była tak opuchnięta, że nie mogła nic chwycić. A ten dzwonek, tak jak odebranie telefonu, przekraczało jej możliwości manualne w tym stanie. Dziki tłum w szpitalu. Lekarz, który nie podchodzi czasem wcale. Dlatego to wszystko, co musicie wiedzieć, nagrywam dla Was tu, żebyście rozumieli te procesy, żebyście, mając wiedzę, przejęli kontrolę nad trudną sytuacją, w której się znaleźliście. I pamiętajcie, ani lekarz, ani żaden terapeuta, ani rodzina, ani żaden doradca nie może odebrać Wam dowodzenia w tej historii. To tylko towarzysze, doradcy, przyjaciele, fachowcy, z których wiedzy korzystacie, ale to Wy macie prawo do informacji, na podstawie której podejmiecie wszystkie konieczne decyzje. Bądźcie śmiali, rozumni, a nade wszystko spokojni, bo raka da się wyleczyć. Dziś postanowiłam zamieścić w tym odcinku rozdział fantastycznej książki, którą udostępniło mi wydawnictwo Biały Wiatr. Możecie ją kupić na stronie wydawnictwa białywiatr.pl. Jest dostępna, bardzo szczegółowo opisuje proces postu jako procedury leczniczej w różnych dysfunkcjach, organicznych. Książka ma rozdział poświęcony leczeniu postem nowotworów. Zatem uznałam, że siła tej metody, jej rozsądek, bo głodówka z wielu powodów załatwia najtrudniejsze tematy przy rośnięciu guzów. Postanowiłam zamieścić cały rozdział bez żadnych skrótów w tej audycji. Dziękuję Dariuszowi Wróblewskiemu, szefowi wydawnictwa Biały Wiatr, że zgodził się na udostępnienie jego wspaniałych książek dla celów poznawczych, dla dobra wszystkiego, co jest. Darku, dziękuję. Dr. David Jokers i Michael Dugan. Lecznicza moc postu. Rozdział poświęcony nowotworom. Każdego roku około 17 milionów osób na całym świecie zapada na nowotwór. Ponad połowa z tych przypadków kończy się przedwczesną śmiercią. Cztery najbardziej zabójcze nowotwory dotyczą płuc, wątroby, żołądka i jelit. Da się zauważyć, że trzy z czterech nowotworów o najwyższej śmiertelności to nowotwory układu trawiennego. Pamiętasz, jak wspominaliśmy, że post potrafi pobudzać regenerację komórek macierzystych w jelitach? Być może warto to rozważyć przy nowotworach układu trawiennego. Najważniejszymi czynnikami ryzyka rozwoju nowotworu wydają się nadwaga, zła dieta, zaburzona równowaga poziomu cukru we krwi, siedzący tryb życia, niektóre infekcje, palenie, nadmierne wystawienie na działanie promieniowania jonizującego, czyli promieniowanie rentgenowskie, niektóre technologie bezprzewodowe itp. Oczywiście są jeszcze inne, ale tu wyszczególniono te. Mam wspaniałe wieści. Już sam post potrafi ograniczyć niektóre z tych czynników ryzyka. Wielu z nas wykazuje tendencję, żeby w ciągu dnia bez przerwy coś jeść. A to nakłada na układ trawienny ogromny stres. Problemy trawienne zabierają dużo energii, a dodatkowo są często źródłem przewlekłego stanu zapalnego. I ostatecznie stwarzają warunki rozwoju chorób autoimmunologicznych. Post pozwala układowi trawiennemu odpocząć i jednocześnie się zregenerować. Łącznie umożliwia to skuteczny reset układu immunologicznego. Post pozwala też układowi odpornościowemu lepiej koordynować cytokiny prozapalne, interleukinę 6 i czynnik martwicy nowotworów alfa, które działają silnie prozapalnie i często przy nowotworach obserwuje się podwyższony ich poziom. Istnieją również dowody, że poszczenie przez dłuższy czas hamuje rozprzestrzenianie się wirusów i pasożytów, dając kolejną ulgę układowi odpornościowemu. Nieprawidłowo zachodzący proces autofagii w organizmie przyczynia się do zwiększenia częstotliwości występowania wielu chorób. W przypadku nowotworów komórki nowotworowe przejmują właściwie kontrolę nad procesem autofagii i całkowicie go wyłączają. Dzięki temu utrzymują się przy życiu i dalej namnażają, dopóki nie zatrzyma ich układ odpornościowy. Z perspektywy fizjologii, komórki nowotworowe to komórki uszkodzone, nie odgrywające żadnej pozytywnej roli w organizmie człowieka. są dokładnie tym rodzajem komórek, które powinny stać się celem układu immunologicznego za pośrednictwem procesu autofagii. Jak kilkakrotnie wspomnieliśmy, post pobudza autofagię, co pomaga organizmowi pozbyć się nieprzydatnych komórek. Proces ten jest szczególnie aktywowany między 16 a 24 godziną postu. Niedawny przegląd badań nad tematyką autofagii pokazał, że post przerywany potrafi zwiększyć skuteczność terapii w przypadku niektórych nowotworów leczonych za pośrednictwem chemioterapii i radioterapii. Chronić zdrowe komórki podczas leczenia lekami cytotoksycznymi przy jednoczesnym zwiększeniu podatności komórek nowotworowych na leczenie. Stymulować naprawę DNA. Autorzy badania uznali, że pobudzanie autofagii poprzez post może stanowić jeden z najtańszych sposobów na intensyfikację eliminowania komórek nowotworowych. Jak wspomnieliśmy, post i ograniczenie kalorii wiążą się z wydłużeniem życia. Jednak nie tylko z tym, ale także z ograniczeniem zapadalności na choroby. Jeśli spojrzeć na post z perspektywy komórek, wydaje się, że żyją one dłużej przy braku nadmiaru dostępnego pożywienia. Podczas postu zwalnia podział komórkowy, a komórki nowotworowe to dosłownie szybko się dzielące i niemal nieśmiertelne komórki. Odkrycie to może mieć więc istotne znaczenie dla walki z rakiem. Niewykluczone, że post potrafi przyspieszać naprawę DNA ze względu na swój wpływ na hormon wzrostu. Hormon wzrostu jest wydzielany nocą, kiedy śpimy. Żeby wspomóc naprawę uszkodzonych komórek, pobudzić spalanie tłuszczu i utrzymać masę mięśniową. Kiedy pościsz, poziom hormonu wzrostu gwałtownie wzrasta, pobudzając te same procesy. Wyrzut insuliny następuje wówczas, gdy zjemy posiłek zawierający dużo węglowodanów, a hormonu wzrostu, gdy pościmy. Sprawia to, że insulina i hormon wzrostu bezpośrednio ze sobą konkurują. Przez wysokie stężenie insuliny utrzymywanie optymalnego poziomu hormonu wzrostu jest utrudnione. Obfitość pożywienia w dzisiejszym społeczeństwie, obok dużej dostępności produktów przetworzonych i bogatych w węglowodany, doprowadziła do epidemii zaburzeń poziomu cukru we krwi i do insulinooporności. Insulinooporność otwiera drzwi cukrzycy, chorobom serca, chorobie Alzheimera oraz nowotworom. Chcąc maksymalnie zwiększyć lecznicze właściwości hormonu wzrostu, należy zminimalizować stężenie insuliny. Post bardzo skutecznie pomaga osiągnąć ten cel. Konkretne mechanizmy antynowotworowe wspomagane przez post to obniżenie poziomu interleukiny 8, pozbawienie komórek nowotworowych cukru, poprawa funkcjonowania białych krwinek, regulacja w górę AMPK, hamowanie mTOR i stymulacja apoptozy uszkodzonych komórek. Obniżenie poziomu interleukiny 8. Interleukina 8, czyli IL-8, to prozapalna molekuła często występująca w podwyższonym stężeniu w tkankach objętych guzem. Podwyższony poziom IL-8 sprzyja angiogenezie, czyli tworzeniu się naczyń krwionośnych na potrzeby guza, metastazie, czyli rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych po organizmie, szybkiemu podziałowi komórek nowotworowych. Niektóre rodzaje leczenia przeciwnowotworowego obierają sobie za cel właśnie IL-8. Zaobserwowano, że post może skutecznie ograniczać sygnalizację IL-8. Pozbawienie komórek nowotworowych cukru. Komórki nowotworowe to komórki uszkodzone metabolicznie. Przez to nie są w stanie wykorzystywać tych samych procesów energetycznych, co normalne komórki. Normalne komórki preferencyjnie wykorzystują proces nazywany fosforylacją oksydacyjną, żeby wyprodukować ATP z cukru lub kwasów tłuszczowych za pośrednictwem reakcji z udziałem tlenu. Komórki nowotworowe z kolei nie potrafią przeprowadzać fosforylacji oksydacyjnej i zamiast tego przechodzą reakcję fermentacyjną. Działanie fermentacji zależy przede wszystkim od obecności cukru. Ściśle rzecz biorąc, komórki nowotworowe mają nadmiar receptorów insuliny, co pozwala im pożerać cukier nadnaturalnie szybko. Na szczęście większość komórek nowotworowych nie potrafi wykorzystywać kwasów tłuszczowych do produkcji ATP w ten sam sposób, w jaki robią to normalne komórki. Dlatego więc przestawienie organizmu w stan ketozy to zasadniczo dobry pomysł, żeby ograniczyć zdolność komórek nowotworowych do absorpcji cukru, produkcji ATP i namnażania. Poprawa funkcjonowania białych krwinek. Białe krwinki to żołnierze na usługach układu odpornościowego. Różne rodzaje białych krwinek krążą po całym organizmie w poszukiwaniu wszystkiego, czego nie powinno w nim być. Obejmuje to bakterie, wirusy, pasożyty, komórki nowotworowe i tym podobne. Żeby białe krwinki mogły pracować prawidłowo, potrzebują odpowiedniej ilości witaminy C. Zostało to odkryte przez Linusa Paulinga w latach 60. Pauling za swoje wcześniejsze badania otrzymał Nagrodę Nobla. W latach 1970 dr Johnny Lai ogłosił teorię o antagonizmie glukozy i askorbinianu. Glucose Ascorbate Antagonism, GAA. Eli odkrył, że glukoza i witamina C mają podobną strukturę i obie polegają na insulinie, żeby wniknąć do komórek za pośrednictwem receptorów GLUT1. Kolejne warte odnotowania odkrycie polegało na obserwacji, że receptory te chętniej transportują glukozę niż witaminę C. Oznacza to, że w sytuacji podwyższonego poziomu cukru we krwi lub przy insulinooporności witamina C nie będzie w stanie przeniknąć do komórek. Organizmy większości zwierząt potrafią samodzielnie wytwarzać witaminę C. Człowiek nie ma tej zdolności. Z tego powodu musi przyjmować witaminę C z pożywieniem. Biorąc pod uwagę to, co wiemy o białych krwinkach, o witaminie C i cukrze, powinno nam zależeć na spożywaniu odpowiednich ilości witaminy C przy jednoczesnym utrzymaniu niskiej podaży węglowodanów, co ma na celu zoptymalizowanie czynności białych krwinek i zagwarantowanie nam możliwie największej szansy powodzenia w walce z rakiem. Regulacja w górę AMPK. Skrót AMPK oznacza kinazę białkową aktywowaną przez adenozynomonofosforan. Podczas rozpadu ATP, czyli adenozynu trifosforanu, do produkcji energii wewnątrz komórki grupy fosforanowe ulegają odłączeniu, żeby powstało ADP i AMP, czyli adenozynodifosforan i adenozynomonofosforan. Przy podwyższonym stosunku AMP do ATP stanowi to sygnał, że w organizmie brakuje energii. Szlak AMPK częściowo odpowiada za regulację w górę produkcji energii, gdy jej zapasy w komórkach się kurczą. Udowodniono, że usprawnienie ekspresji AMPK przekierowuje glukozę z komórek nowotworowych do zdrowych komórek oraz że może potencjalnie odwracać uszkodzenia metaboliczne w komórkach nowotworowych. Post, ograniczenie węglowodanów i regularne ćwiczenia fizyczne zwiększają ekspresję AMPK. hamowanie mTOR. Skrót mTOR oznacza tak zwany saczy cel rapamycyny. Szlak mTOR bierze udział w regulacji wzrostu i podziału komórek, na przykład podczas ćwiczenia mięśni. W celu zwiększenia ich siły mTOR ulegnie po skończeniu ćwiczeń regulacji w górę, żeby zbudować mięśnie w ćwiczonych partiach. Wiemy, że w tkankach objętych nowotworem występuje podwyższona ekspresja sygnalizacji mTOR podejrzewana o udział w szybkim rozwoju guzów. Choć ekspresja mTOR jest potrzebna dla zdrowia, nadmierne nasilenie tego procesu może przyczyniać się do wzrostu raka. Insulina jest więc jednym z głównych aktywatorów mTOR. Do innych aktywatorów mTOR należą proteiny o dużej zawartości leucyny, nadmiar kalorii, wysokie spożycie węglowodanów i ćwiczenia fizyczne. Rzecz jasna, post i dieta ketogeniczna są w stanie drastycznie obniżyć mTOR i potencjalnie spowolnić rozwój wielu rodzajów raka. W idealnej sytuacji tymczasowe wzrosty mTOR przeplatają się z dłuższymi okresami jego inhibicji. Z tego powodu post przerywany połączony z odżywianiem ketogenicznym stanowi potężną metodę walki z rakiem. Stymulacja apoptozy uszkodzonych komórek. Naturalne jest, że stare lub uszkodzone komórki organizmu ulegają samozniszczeniu, żeby zrobić miejsce dla nowych, zdrowych komórek. Proces ten nosi nazwę apoptozy i zasadniczo nie występuje w komórkach nowotworowych. Komórki nowotworowe, żeby zachować się w zdrowiu i przy życiu, potrzebują stabilnych dostaw glukozy. Jak powiedzieliśmy, komórki te czerpią energię niemal wyłącznie z cukru. Autorzy niedawnego badania zaobserwowali, że krótkookresowe posty, trwające między 24 a 72 godziny, były w stanie spowodować obumieranie komórek rakowych, czyli apoptozę, poprzez przestawienie metabolizmu komórkowego z glikolizy, preferowanej przez komórki rakowe, na fosforylację oksydacyjną i metabolizowanie kwasów tłuszczowych do produkcji energii. Ponieważ zdolność komórek rakowych do metabolizmu poprzez fosforylację oksydacyjną jest bardzo niewielka, szybko umierają. Autorzy badania postulują, że post nie tylko pobudza apoptozę, lecz także zwiększa podatność komórek nowotworowych na leczenie, takie jak na przykład chemioterapia. Żeby zapobiec efektowi odbicia powodującemu faktyczne pobudzenie wzrostu nowotworu, należy koniecznie przestrzegać rygorystycznego protokołu żywieniowego, jakim jest dieta ketogeniczna w okresach nieposzczenia. W trakcie postu zdrowe komórki stają się nadzwyczaj odporne na stres. Jednocześnie komórki nowotworowe stają się podatne na apoptozę, wywoływaną albo przez układ immunologiczny, albo przez terapie zewnętrzne. Dłuższe posty mogą stanowić skuteczne narzędzie do wytworzenia w organizmie środowiska, w którym komórki nowotworowe nie potrafią przetrwać. W tym przypadku dłuższe posty mają tę przewagę nad krótszymi, że znacząco ograniczają dostępność glukozy dla komórek, pobudzają stan ketozy i znaczący poziom autofagii. Post przerywany świetnie sprawdza się w przypadku chorób metabolicznych, jednak doświadczenie pokazało mi, że długie posty są potężnym narzędziem do walki z rakiem. Strategia, przy stosowaniu której zaobserwowałem powodzenie, polega na przeprowadzaniu 48 do 72-godzinnego postu raz w tygodniu w celu uzyskania korzyści omówionych powyżej i jednocześnie zapewnieniu organizmowi czasu w każdym tygodniu, żeby mógł skoncentrować się na komórkach nowotworowych. Niektórzy moi klienci stosowali 21-dniowy post dla pogłębionego leczenia, Nie jest to metoda dla wszystkich i należy ją stosować pod bacznym nadzorem specjalisty z zakresu opieki zdrowotnej. To, co jesz w okresach, kiedy nie pościsz, jest równie istotne jak sam post. Jak pobieżnie wspomniałem w poprzednich częściach tego rozdziału, nieprawidłowe żywienie między postami może przyspieszyć rozwój nowotworu. Jednym z kluczowych aspektów poszczenia w celu wyleczenia nowotworu jest ograniczenie komórkom nowotworowym dostępu do glukozy. Dlatego właśnie zalecam połączenie postu z roślinną dietą ketogeniczną. Roślinną dietą ketogeniczną. Dzięki temu nawet po zakończeniu postu wspomagasz stan ketozy, jednocześnie dostarczając bogactwa składników odżywczych dla wsparcia układu odpornościowego. Jest to bardzo niekorzystne metabolicznie dla komórek nowotworowych i mocno ogranicza ich szanse przetrwania. Oprócz utrzymania ketozy, roślinna dieta ketogeniczna zawiera mniej białka, co pomaga ograniczyć aktywność szlaku mTOR w organizmie. Jak wspomnieliśmy, mTOR bierze aktywny udział w szybkim wzroście tkanek i często jest nadaktywny w zmianach nowotworowych. Obok insuliny białko jest głównym aktywatorem ekspresji mTOR. Wreszcie, zapełnienie jadłospisu konkretnymi produktami roślinnymi dostarcza składników odżywczych, o których wiemy, że przeciwdziałają rozwojowi nowotworów. Należą do nich EGCG, galusan, epigallokatechiny, już o nim mówiłam w poprzednich odcinkach antyraka, zawarty w zielonej herbacie, sulforafan w kiełkach brokułu, kurkumina w kurkumie i antocyjany w ciemnych owocach jagodowych. Szerzej objaśniam to w pogłębionym artykule na mojej stronie drjockers.com, przeliteruję drjockers.com, gdzie ze szczegółami opisuję, jak stosować roślinną dietę ketogeniczną w nowotworach. By go znaleźć, wpisz w wyszukiwarkę na mojej stronie plant-based keto, przeliteruję plant-based keto, keto, plant-based keto. Oferuję też internetowy program Cancer Cleanse Program, obejmujący plan posiłków, przewodnik zakupowy, filmiki poradnikowe oraz zaawansowane techniki leczenia maksymalizujące naturalne procesy obronne organizmu. Jednym z głównych i powszechnie występujących efektów ubocznych chemio- i radioterapii jest utrata wagi. Dla kogoś szczupłego, poddawanego leczeniu przeciwnowotworowemu, post może nie być najlepszym rozwiązaniem. Aby zapewnić wiele korzyści postu bez dalszej utraty wagi, dieta naśladująca post może stanowić najlepsze rozwiązanie. Pokrótce omówiliśmy, że komórki nowotworowe do produkcji energii wykorzystują proces metaboliczny zwany glikolizą. Glikoliza ma charakter anaerobowy, to znaczy, że zachodzi przy braku udziału tlenu. To odwrotność sytuacji u zdrowych komórek, które preferują stabilny dostęp do tlenu, żeby móc wydajnie produkować energię. Oznacza to, że wzbogacenie krwi tlenem może stanowić korzystną strategię wspierania zdrowia normalnych komórek podczas walki z rakiem. W badaniu z 2020 roku z udziałem 24 pacjentów ze zdiagnozowanym późnym stadium raka żołądka z przerzutami odkryto, że połączenie chemioterapii, postu, diety ketogenicznej, hipertermii, czyli podnoszenia temperatury tkanek oraz tlenoterapii hiperbarycznej miało znaczący wpływ u 22 z 24 pacjentów. W innym podobnym badaniu, również opublikowanym w 2020 roku, obserwacji poddano pacjentów w późnym stadium raka trzustki z przerzutami. Ponownie w przypadku podania chemioterapii w połączeniu z dietą ketogeniczną, hipertermią i tlenoterapią hiperbaryczną zwiększyło to wydatnie przeżywalność. W kolejnym badaniu zaobserwowano podobne rezultaty u pacjentów z rakiem płuc z przerzutami. Istnieją liczne podobne studia i stadia przypadków, w których stosowano podobne podejścia i zaobserwowano drastyczną poprawę u pacjentów w późnym stadium raka. W gruncie rzeczy wiele badań koncentruje się na takich metodach leczenia raka. Dr Thomas Seyfried, uważany za jednego z czołowych badaczy metabolicznych defektów komórek rakowych, zaproponował tak zwaną metodę nacisku w leczeniu raka. W metodzie tej dr Seyfried sugeruje wprowadzenie cykli nacisku na komórki rakowe poprzez stosowanie specjalnie zaplanowanych okresów postu, diety ketogenicznej, tlenoterapii hiperbarycznej oraz radio i chemioterapii. Ja czytam książkę, pamiętajcie, a nie wyrażam własne poglądy. Nie jest możliwe całkowite unikanie wszystkich substancji szkodliwych dla organizmu. Wszyscy natrafiamy na toksyny, czy to pochodzące z zanieczyszczonego powietrza, elektroniki, farby w naszych domach, czy też niezliczonych innych źródeł. Toksyny to nieunikniony czynnik stresujący. Możemy jednak wesprzeć zdolność naszego organizmu do pozbywania się tych substancji, żeby mógł skupić się na innych ważnych procesach. Post to jedna ze strategii przyspieszających eliminację toksyn. Oprócz niego należy też dbać o bardzo dobre nawodnienie, używać ziół wspierających szlaki detoksykacyjne, pocić się podczas ćwiczeń lub wizyt w saunie oraz rozważyć lewatywy z kawy dla oczyszczenia okrężnicy, pobudzenia wątroby i podniesienia poziomu glutationu. Istnieje wiele sposobów wsparcia detoksykacji, które szczegółowo omawiam na swojej stronie internetowej. Są też takie, które omawiam w programie Cancer Cleanse. Zajrzyjcie na stronę doktora, którą przed chwilą podałam. Jak wspomnieliśmy, post potrafi zwiększyć skuteczność chemio- i radioterapii. Możliwą przyczyną jest ograniczenie dostępu paliwa dla komórek rakowych i uwrażliwienie ich na inne stresory. Jak korzystasz z tych dwóch metod, rozważ post. W studium przypadku z 2009 roku udokumentowano doświadczenia 10 pacjentów przyjmujących chemioterapię w dużych dawkach, którzy postanowili stosować różne protokoły postu. Zakres postu u tych pacjentów wahał się od 48 do 140 godzin poprzedzających podanie chemioterapii, jak również 5 do 56 godzin po podaniu. Autorzy raportu zaobserwowali, że dzięki poszczeniu przed podaniem chemioterapii po niej i po nim tych 10 pacjentów uniknęło powszechnych działań niepożądanych, takich jak zmęczenie, słabość, problemy trawienne. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że pacjenci ci uniknęli działań niepożądanych, nie ograniczając jednocześnie skuteczności chemioterapii. Jeśli ona jest skuteczna, to jest na marginesie. Moja uwaga. W innym badaniu z 2016 roku podzielono 20 pacjentów na 3 grupy. 24-godzinnego postu poprzedzającego podanie chemioterapii na bazie związków platyny, 48-godzinnego postu poprzedzającego podanie chemioterapii na bazie związków platyny i 72-godzinnego postu, 48 godzin przed podaniem chemioterapii na bazie związków platyny i 24 godzin po. Autorzy badania zaobserwowali, że dłuższy okres postu wiązał się z niższymi markerami stanu zapalnego i indykatorami uszkodzenia DNA po leczeniu. We wszystkich grupach poszczący doświadczyli mniejszej ilości działań niepożądanych. Wreszcie w badaniu z 2018 roku wprowadzono 60-godzinny post podzielony na 36 godzin poprzedzających podanie leku i 24 godziny po podaniu. Autorzy badania uznali, że post poprawił jakość życia w trakcie chemioterapii dzięki ograniczeniu występowania działań niepożądanych, takich jak na przykład zmęczenie. Sugerowany protokół na podstawie metody presji i impulsu doktora Seyfrieda przedstawia się następująco. 1. Przestrzegaj diety ketogenicznej. 2. Pość przez co najmniej 14 godzin przed chemio lub radioterapią. 3. Przerwij post niedługo po podaniu leku. 4. Jedz mnóstwo produktów roślinnych o właściwościach antynowotworowych i poddaj się tlenoterapii hiperbarycznej w dniach następujących po leczeniu. 5. Następnie stosuj przeplatane cykle postu i żywienia ketogenicznego. Kolejna ekspertka w dziedzinie naturalnych metod leczenia raka, dr Natasha Winters, także proponuje różne znakomite protokoły. Oto kilka pomysłów na podstawie jej badań i odkryć. Codzienny 13-godzinny post, samo to obniża ryzyko nawrotu raka aż o 70%. Wprowadzenie dwóch 16-18-godzinnych postów w dwa nienastępujące po sobie dni tygodnia. Przeprowadzanie 3-dniowego postu raz w miesiącu. Post trwający 3 dni, czyli 72 godziny, poprzedzający podanie chemio lub radioterapii. W przypadku bardzo szczupłych pacjentów stosowanie diety naśladującej post podczas leczenia nowotworu może zapobiec wyniszczeniu organizmu, a jednocześnie ograniczyć działania niepożądane leczenia. Bardzo szczupli pacjenci skorzystają również na suplementacji aminokwasami egzogennymi lub stosowaniu postu na bulionie na kościach w okresach przyjmowania leków. Dr Natasha Winters wydała świetną książkę Zagłodzić raka – metaboliczne podejście do walki z chorobą nowotworową, która zgłębia tematykę wspomnianych strategii i stanowi znakomite źródło wiedzy w kwestii przejęcia kontroli nad mechanizmami zwalczania raka przez nasz organizm. Jeszcze raz przeczytam ten tytuł. Dr Natasha Winters, Zagłodzić raka, metaboliczne podejście do walki z chorobą nowotworową. Może będziecie chcieli sięgnąć. Słuchajcie, to był przeczytany Avista rozdział dotyczący nowotworów z książki o leczniczych postach. Ja uważam, że to jest znakomita metoda leczenia raka. Na pewno Madzia, którą zaprosiłam na dłuższy wywiad, już niedługo porozmawiamy. Ona się wam przedstawi w antyraku. Ona jest dietetykiem klinicznym, no i osobą, która z raka się wyleczyła dwukrotnie, więc ona na pewno wzmocni wydźwięk rozdziału, który przeczytałam dla was z książki, za której udostępnienie bardzo dziękuję Darkowi Wróblewskiemu, szefowi wydawnictwa Biały Wiatr, mojego zaprzyjaźnionego, ukochanego, mądrego wydawnictwa. Na dzisiaj kończymy odcinek. Zapraszam na 10. Już niedługo się pojawi. Pamiętajcie, wy zdrowiejecie. Walka z rakiem to nie tracenie wiary i nie zagłębianie się w złe myśli. Także ściskam, kochani.